Damian Bąbka, członek zarządu Care Polska, jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Sejm uchwalił ustawę dotyczącą inwestycji elektrowni wiatrowych. W skrócie liberalizuje ona przepisy w tym zakresie, co oznacza zmniejszenie odległości do 700 metrów od zabudowań.
Należy, myślę, najpierw zwrócić uwagę, że branża oczekiwała tej zmiany już od wielu, wielu lat. Ustawa odległościowa, która została wprowadzona w 2016 roku, właściwie zablokowała możliwość rozwoju projektów wiatrowych na lądzie.
Stąd mówi się o liberalizacji tego prawa.
Dokładnie. I my czekaliśmy na tą liberalizację już od 7 lat. Ona jest obecnie procedowana. Jeszcze właściwie nie ma ustalonych takich ostatecznych parametrów, gdzie ta odległość wiatraka będzie możliwa od zabudowań. Mówi się o odległości 500 metrów, 700 metrów, ostatnio nawet 1000 metrów, gdzie ta ostatnia odległość właściwie niewiele zmienia z punktu widzenia inwestorów w OZE. Zmniejszenie tej odległości, myślę, że ma bardzo duże znaczenie w kontekście obecnego kryzysu energetycznego. Zmniejszenie jej do 500 metrów oznacza prawdopodobnie podwojenie mocy zainstalowanej w wiatrakach w perspektywie do 2030 roku. To jest, myślę, że bardzo istotna zmiana z punktu widzenia ekonomicznego dla całego kraju, ale też środowiskowego.
Ale tak w praktyce, gdyby pan prezes mógł wytłumaczyć, co to oznacza, to zmniejszenie odległości turbin od zabudowań. Jakie korzyści płyną dla przedsiębiorców, dla potencjalnego Kowalskiego, osoby korzystającej z tej energii z OZE?
Samo podwojenie mocy oznacza, że produkcji energii elektrycznej z wiatraków będzie dużo więcej. Ona jest istotnie tańsza od energii, którą pozyskuje się z takich źródeł konwencjonalnych typu węgiel. Obecnie z OZE produkuje się około 15-20% energii elektrycznej w Polsce, więc jakby wpływ tego na ceny energii jest, powiedziałbym, bardzo znikomy. Natomiast zwiększanie tego udziału może spowodować istotną poprawę w naszych rachunkach. Ja sobie na potrzeby tej rozmowy prześledziłem, jak wyglądały moje rachunki za prąd przez ostatnie 10 lat.
I co pan zauważył? Jak wyglądać mogą nasze rachunki, jak wyglądają teraz?
Te zmiany wydają się znikome, natomiast jak sobie prześledzimy perspektywę 10 lat wstecz, ja zauważyłem, że mój rachunek za energię elektryczną wzrósł dwukrotnie. Obecnie też mówi się o tym, że właściwie ten poziom cen energii dla odbiorców indywidualnych został zamrożony. Natomiast ja osobiście tego nie widzę po swoim rachunku. Nie zmieniłem swoich przyzwyczajeń konsumenckich. Tej energii elektrycznej konsumuję praktycznie tyle samo, a w porównaniu do poprzedniego roku mój rachunek wzrósł o 30%.
Kiedy zainwestujemy chociażby w elektrownie wiatrowe, te rachunki mogą się zmniejszyć, bo 10% energii produkowanej przez farmę wiatrową ma być przekazane na rzecz społeczności lokalnej.
Kluczowe jest tutaj podejście do tak zwanego, jak sobie spojrzymy na to z perspektywy tak zwanego miksu energetycznego. Obecnie, tak jak wspomniałem, 15-20% u nas to jest OZE, około 70% to jest w Polsce węgiel. I to jest węgiel, który kształtuje właściwie ceny energii elektrycznej w Polsce. To, co możemy zrobić, to zwiększać udział OZE w tym miksie energetycznym i krok po kroku zdejmować tą presję cenową z ostatecznego konsumenta. I tak my patrzymy na swoją misję jako Care tutaj w Polsce. Budowa dodatkowych mocy ma bezpośrednie przełożenie na doświadczenia konsumenta w postaci po pierwsze cen energii elektrycznej, ale również produktów, które ten konsument kupuje. Naszymi klientami są głównie obecnie bardzo duże firmy, które sprzedają swoje produkty do milionów konsumentów w Polsce i parametr ceny energii elektrycznej ma bardzo istotny wpływ na cenę ostatecznego produktu, który jest nabywany przez tych konsumentów. I w ten sposób my widzimy swoją rolę jako organizacji, która może osłabiać tą presję inflacyjną, która obecnie w Polsce jest.
Może to mieć także wpływ na obniżenie tej inflacji, rozumiem.
Zdecydowanie. Myślę, że mówi się o tym bardzo dużo, że istotnym komponentem inflacji obecnie w Polsce jest presja wynikająca z cen energii.
Do tej pory obowiązywała tak zwana zasada 10H, natomiast symulacje pokazują, że wydłużenie odległości o 200 metrów oznacza redukcję mocy, która mogłaby być uzyskana na przykład w granicach 60-70%.
Tak, potwierdzam. Obecnie poruszamy się właśnie w takim obszarze. Ten temat jest niezwykle istotny, 500 metrów odległości oznaczałoby około kilkanaście gigawatów nowych mocy wiatrowych, czyli podwojenie tak naprawdę tych mocy w perspektywie do 2030 roku. Jeżeli zwiększylibyśmy tą odległość do 1000 metrów, właściwie wpływ byłby bardzo znikomy, czyli można by powiedzieć, mielibyśmy bardzo znikomy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce. Ta ustawa właściwie nic by nie odblokowała.
Kiedy patrzymy na inne kraje, Austria, to ta odległość wynosi 800 metrów, a Saksonia 750 metrów. My postawiliśmy na 700 w tym momencie w tej ustawie.
Tak, ale są również kraje, które te odległości mają posadowione niżej, chociażby Rumunia, istotnie poniżej 500 metrów. We Francji to również jest 500 metrów. Wydaje się, że te 500 metrów jest takim standardem. Oczywiście poszczególne kraje mogą wahać się w jedną lub w drugą stronę, to odpowiednio sądzę, zależy od uwarunkowań danego kraju. Z naszej perspektywy 500 metrów jest taką odległością mocno neutralną dla mieszkańców. Myślę, że tutaj możemy podać taki przykład. W odległości 500 metrów wiatrak generuje, trudno powiedzieć, że to jest hałas, natomiast to jest dźwięk o mocy około 40 decybeli. I tak, żeby...
Jeden wiatrak?
Turbina wiatrowa. To jest około 40 decybeli, co oznacza taki tak naprawdę szum naszego codziennego funkcjonowania. Lodówka ma około 40 decybeli i funkcjonujemy praktycznie codziennie w jej otoczeniu.
Dźwięki nie powinny nam przeszkadzać w takim funkcjonowaniu w codzienności?
One są właściwie niesłyszalne, bo jeszcze musimy oczywiście nałożyć to, że mamy mury w mieszkaniu, także tak naprawdę ten dźwięk z odległości 500 metrów, on właściwie do naszych uszu nie dotrze, przy czym zwiększanie tej odległości o 200, 300 czy nawet 500 metrów obniża ten poziom dźwięku o kilka decybeli jedynie, więc ten wpływ tak naprawdę oddalenia tej turbiny wiatrowej jest bardzo znikomy. Tutaj myślę, że funkcjonuje wiele mitów, które zostały nagromadzone przez wiele lat takiej negatywnej komunikacji wokoło wiatraków. Niestety ja trochę patrzę na to w ten sposób, że mniej nam jako społeczeństwu przeszkadza dym z komina niż wiatrak stojący 500 czy 700 metrów obok, a efekty spalania paliw kopalnych, no myślę, że są dużo bardziej zatrważające, w ogóle są zatrważające, a jest wiele badań pokazujących, że tutaj wpływ technologii wiatrowej na życie mieszkańców jest neutralny.
A na życie zwierząt, ptaków, bo o tym mówi się i podnoszą głosy ornitolodzy w związku z tym, że turbiny wiatrowe są zagrożeniem dla tej grupy zwierząt.
Tak, i tu myślę, że każdy inwestor powinien mocno zwrócić na to uwagę i my to robimy. Tutaj musielibyśmy sięgnąć trochę głębiej w proces realizacji farmy wiatrowej, bo pierwszym takim krokiem jest podjęcie decyzji o lokalizacji danej farmy wiatrowej składającej się z kilkunastu wiatraków. Tutaj wpływ na to ma tak zwany poziom wietrzności, to znaczy jaka jest produktywność danego miejsca, mówiąc tak kolokwialnie, jak dobrze wieje w danym miejscu i tutaj przeprowadza się odpowiednie badania, natomiast istotne z punktu widzenia środowiskowego jest kolejny etap. I tu sądzę, że polskie przepisy są bardzo restrykcyjne i nakładają na inwestora szereg badań, które musi przeprowadzić, zanim zostanie wyrażona zgoda na posadowienie takiej farmy wiatrowej w danej okolicy.
Nawet kilkadziesiąt czynników, warunków musi spełnić inwestor, by mógł taką turbinę zainstalować zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Dokładnie. I tutaj trzeba być w zgodzie z tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale również jakby z wymaganiami tymi środowiskowymi. Tutaj bada się między innymi trasy przelotu ptaków, bada się również trasy przelotu nietoperzy, bada się poziom hałasu, wiele czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ na środowisko. W taki sposób, żeby odpowiednio ten wpływ neutralizować. Oczywiście, jeżeli okaże się taka ciekawostka, że odbywa się jakiś przelot ptaków w okolicach danej turbiny, no to inwestor ma obowiązek w danych godzinach, o danych porach taką turbinę wyłączać.
Jak to działa taka turbina? Na czym to polega dokładnie?
Turbina jest gotowa do działania właściwie przez cały czas, natomiast to nie jest tak, że przez cały czas wieje wiatr. My patrzymy na to w ten sposób, że taka turbina jest w stanie pracować przez mniej więcej 1/3 roku, co oznacza, że jest napędzana przez wiatr przez mniej więcej 30-35% czasu, a przez większość czasu właściwie właściwie ona tego prądu nie generuje, bo nie ma warunków wietrznych. To oczywiście się waha w zależności od lokalizacji. W takich miejscach gdzieś tam na południu kraju to jest odpowiednio mniej. Bliżej morza to odpowiednio więcej, ale zwykle nie przekracza to 40-45% czasu.
To nie jest tak, panie prezesie, że dzisiaj budujemy turbiny wiatrowe tylko nad morzem, bo na Dolnym Śląsku także mamy takie farmy wiatrowe.
Tak, pomimo tego, że mieliśmy tą ustawę odległościową uchwaloną w 2016 roku, to ona jeszcze pozwalała realizować tak zwane stare projekty, które zdążyły uzyskać pozwolenie na budowę, tak żeby nie wstrzymywać tego procesu inwestycyjnego, i my na tej podstawie tutaj na Dolnym Śląsku zrealizowaliśmy dwie całkiem spore inwestycje, jedna w gminie Udanin, druga w gminie Wądroże Wielkie, na trasie z Wrocławia do Legnicy. To jest w ogóle bardzo fajne miejsce, bo sądzę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby instalować farmy wiatrowe w okolicach autostrad, gdzie ten hałas jest bardzo duży i właściwie te farmy wiatrowe, one myślę, że nikomu w tych okolicach by specjalnie nie wadziły, więc to jest jakby dla mnie takie naturalne miejsce, w które można spojrzeć jako potencjalne podbudowę farm wiatrowych.
Ten walor estetyczny, o którym się mówi, że niszczą tą przestrzeń wokół nas, a autostrada jest takim neutralnym miejscem.
Akurat z tym się nie zgadzam. Myślę, że ja patrzę na wiatraki jako taką ładną budowlę, która urozmaica właściwie ten krajobraz. I myślę, że często widać obecnie, czy w mediach, czy gdzieś tam na plakatach, różnego rodzaju krajobrazy z wiatrakami w tle. Z mojej perspektywy wygląda to całkiem korzystnie. Oczywiście tego nie może być za dużo, ale sądzę, że ta energia odnawialna ze środowiskiem, z lokalną społecznością może mocno współgrać.
Kiedy ta energia się zwraca? Po ilu latach?
My patrzymy na te inwestycje w perspektywie wieloletniej. To nie jest tak, że taka inwestycja zwraca się w rok, dwa, to jest dużo więcej. To są dwucyfrowe liczby, to znaczy 10 lat i więcej. My patrzymy na nasze inwestycje w perspektywie nawet dłuższej, 25-30-letniej. To zakłada nasz model biznesowy, to znaczy my jesteśmy firmą, która rozwija, buduje oraz potem obsługuje te farmy w takiej perspektywie wieloletniej. Ten czynnik ekonomiczny myślę, że ma znaczenie. Rozwój farm wiatrowych czy fotowoltaicznych nie mógłby mieć miejsca, gdyby tutaj te tak zwane rentowności nie zgadzały się inwestorom. Sądzę, że ta technologia zarówno wiatrowa, jak i fotowoltaiczna jasno udowodniła, że jest w stanie generować energię elektryczną dużo taniej niż takie źródła konwencjonalne. Głównym powodem jest to, że nie musimy kupować paliwa do produkowania energii. Wystarczy nam wiatr, wystarczy nam słońce, czyli właściwie coś, co my mamy za darmo. Nie musimy importować węgla z krajów, tak jak do tej pory to było ze wschodu czy z innych krajów obecnie. My w Polsce obecnie mamy 250 MW zainstalowanych. To jest tak, myślę, żeby zobrazować, bylibyśmy w stanie obsłużyć kilkaset tysięcy gospodarstw domowych, zaopatrzyć w energię elektryczną. To jest, myślę, że już taki wolumen bardzo widoczny. I najważniejsze, to jest po prostu energia tania i zdrowa.
Czy myślicie teraz o kolejnych inwestycjach na Dolnym Śląsku?
Tak, cały czas rozwijamy tutaj projekty. Ta ustawa odległościowa, jeżeli byłaby zliberalizowana, to mamy tutaj jeden taki projekt, który chcielibyśmy realizować. Nie chciałbym zdradzać szczegółów, natomiast tutaj zachowana by była ta zasada bliskości autostrady. To jest na Dolnym Śląsku. Oprócz tego oczywiście realizujemy farmy fotowoltaiczne, więc tutaj Dolny Śląsk jest dla nas ważny. No, stąd pochodzimy, tutaj jest nasza główna siedziba w Polsce i oprócz farm wiatrowych, o których tutaj wspominałem, mamy również kilka farm fotowoltaicznych. Dolny Śląsk w ogóle jest bardzo dobrym miejscem na tego typu inwestycje. Wietrzność tutaj lokalnie jest na bardzo wysokim poziomie oraz nasłonecznienie. No, Wrocław słynie z tego, że jest zwykle taką wyspą ciepła i to ma istotne przełożenie na to, ile produkują farmy fotowoltaiczne z kolei i z tego też korzystamy.
No właśnie, bo ogłosiliście swoją najnowszą inwestycję, budowę trzech wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych. Co to za projekt?
Tak, dokładnie. Udaje nam się co roku realizować projekty minimum 100 MW. To są projekty, które wymagają nakładów po kilkaset milionów złotych rocznie. Także my w Polsce do tej pory od 2019 roku zainwestowaliśmy ponad 2 miliardy złotych. Obecnie realizujemy taki portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 120 MW i planujemy oddać je do użytku na przełomie tego i kolejnego roku. To jest kolejna energia elektryczna, która docelowo będzie mogła wspierać polską transformację energetyczną. Realizujemy te projekty w formule sprzedaży tej energii bezpośrednio do odbiorców takich komercyjnych, to znaczy tutaj naszymi klientami, odbiorcami energii elektrycznej będą bardzo duże firmy, które no, znamy z telewizji, znamy codziennych zakupów i no, wierzymy, że w ten sposób my będziemy mogli wpływać, pomagać milionom Polaków obniżać rachunki czy ceny za produkty, które kupują.
My nie uciekniemy już od OZE. To jest nasza przyszłość. Przyszłość także transformacji energetycznej. Musimy stawiać na czystą energię.
Dokładnie. W to wierzę. W to wierzy organizacja, w której mam przyjemność pracować. Cieszę się, że mogę przychodzić codziennie do pracy i współpracować z blisko 80 osobami, które mamy na pokładzie. Osobami, które wierzą w to, że robimy dobre rzeczy. Robimy dobre rzeczy dla ludzi. Robimy dobre rzeczy dla firm, dla biznesu. No i robimy dobre rzeczy dla środowiska. Myślę, że to nas mocno napędza jako organizację i pomaga w takich codziennych zadaniach. Od tego OZE myślę, że już nie uciekniemy. Jest bardzo duża presja nie tylko tutaj pod kątem cen energii, ale również z punktu widzenia Unii Europejskiej, która mocno nalega na to, żeby zastępować po prostu tą czarną energię zieloną.
I niech to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Damian Bąbka, członek zarządu Care Polska.
Dziękuję bardzo.